Panie Jezu, tak bardzo Cię kochamy. Kochamy Cię z całego serca. Dziękujemy Ci za to zgromadzenie. Modlimy się, byś wyprowadził nas ze wszystkiego, z tego, co nas od Ciebie odrywa, i zebrał nas w sobie. Otwieramy się cali na Ciebie. Napełnij nas, Panie, Duchem. Napełnij nas swoją obecnością. Napełnij to spotkanie swoim boskim przemawianiem. Panie Jezu, kochamy Cię, potrzebujemy Cię. Wlej w nas na tym spotkaniu to, czym jesteś. Wlej w nas bieżącą wizję, swoje bieżące przemawianie, bieżące brzemię. Uczyń to ze względu na swoje powtórne przyjście, ze względu na swoje królestwo, ze względu na całe swoje odzyskiwanie. Bracia i siostry, zanim przejdziemy do konspektu, chcę powiedzieć, że jestem bardzo poruszony Księgą Izajasza. Mówiłem o tym na początku poprzedniego szkolenia. Nie będę wdawać się w szczegóły. Chcę jedynie powiedzieć, że to bardzo, bardzo ważne, że ta księga mówi o wizji, słowie i brzemieniu, które zobaczył Izajasz. O wizji, którą zobaczył Izajasz, mówi werset 1.1. O słowie, które zobaczył, mówi werset 2.1. A o brzemieniu, werset 13.1 i 15.1. Musimy zatem zobaczyć tę samą wizję, którą zobaczył Izajasz. To samo słowo i to samo brzemię. Chciałbym też przytoczyć dwa zdania, również z poprzedniego szkolenia. Myślę, że to bardzo ważne. Pierwsze z nich brzmi następująco. Słowo, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy. Módlmy się zatem, Panie, otwórz mi uszy, bym słyszał Twoje słowo, gdyż słowo, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy. Wizja zaś, którą widzimy, staje się brzemieniem, które otrzymujemy i niesiemy. Powtórzę. Słowo, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy, a wizja, którą widzimy, staje się brzemieniem, które otrzymujemy i niesiemy. Brat Ron mówił o Marcie i Marii z Ewangelii Łukasza, 10 rozdziału. Na tym szkoleniu oczywiście, że chcemy być Mariami, nie zaś Martami. Pamiętamy, jak Marta usługiwała. Jest powiedziane, że uwijała się koło rozmaitych posług. Robiła to i tamto. Jej uwaga była oderwana od Pana i Jego obecności. Pan rzekł do niej: Marto, Marto, troszysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Wersja odzyskiwania, odnośnik do słowa jednego, odsyła nas do Psalmu 27.4. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym oglądał piękno Jahwe. To właśnie chcemy teraz robić na tym spotkaniu. Chcemy oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w Jego świątyni. Oznacza to, że wlewa się w nas wizja Jahwe, Jego Słowo, które staje się naszym brzemieniem, i dowiadujemy się o Nim w oparciu o brzemię, które zostało udzielone do naszego wnętrza. O dwóch sprawach powiem z tym związanym. Musimy zdać sobie sprawę, że nasze życie zależy od Pańskiego Słowa, które On do nas kieruje. List do Efezjan 5:26 mówi, aby ją uświęcić, czyli Kościół, oczyściwszy przez obmycie wodą w Słowie, czyli żeby przygotować się i stać Jego oblubienicą, chwalebnym Kościołem, trzeba obmywać się wodą w Pańskim bieżącym Słowie, które On do nas kieruje. Nasze życie zatem zależy od Pańskich słów. Nasze dzieło od Jego rozkazów. Nasze dzieło zależy od Jego rozkazów. Brat Ron w trakcie pierwszego poselstwa, chyba w swojej modlitwie, powiedział, że Samuel jeszcze jako chłopiec, już kapłan, nauczył się mówić: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Tak módlmy się na tym szkoleniu: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. W Dziejach Apostolskich 20:10 Paweł modlił się. Po prawdzie to zadał Panu wspaniałe pytanie. Zapytał: co mam czynić, Panie? Możemy powiedzieć: błogosławieni ci, co zadają takie pytanie, gdyż nasze dzieło opiera się na Jego rozkazach. Maria usługiwała, nie żeby nie powinniśmy usługiwać Panu, musimy jednakże usługiwać Mu zgodnie z tym, czego On pragnie i w czym ma upodobanie. To dlatego Maria siedziała u Jego stóp i słuchała Jego słów. W ten sposób Jego pragnienie i upodobanie wlewało się w nią i zgodnie z tym mogła później usługiwać. Tak przedstawia się wizja, słowo i brzemię. Czym jest Pańskie brzemię? To coś, co leży Mu szczególnie na sercu. Brzemię to pewien ciężar. Brzemię obciąża Pańskie serce. Szczególnie leży Mu na sercu, by Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. Każde poselstwo będzie niosło brzemię, coś, co leży szczególnie na Pańskim sercu, by Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. Poprzednie poselstwo niosło brzemię, podobnie i to poselstwo. Módlmy się: Panie, uczyń me serce powieleniem swego serca, aby Twoje brzemię stało się moim brzemieniem, by to, co ciąży Ci na sercu, również ciążyło mi na sercu, szczególnie to, by Twój lud żył i służył w rzeczywistości Twojej odwiecznej ekonomii. Jego brzemię musi się stać naszym brzemieniem. To tyle póki co. Brzemię tego poselstwa zawiera się w jego tytule. Żyć w rzeczywistości nowego stworzenia. Żyć w rzeczywistości nowego stworzenia. Śpiewaliśmy hymn numer 2-3. Bardzo lubię ten hymn. Zanim o nim coś powiem, przeczytam punkt rzymski pierwszy. Pierwsze 39 rozdziałów Księgi Izajasza, odpowiadających 39 księgom Starego Testamentu, koncentruje się przede wszystkim na starym stworzeniu, zaś ostatnie 27 rozdziałów, odpowiadających 27 księgom Nowego Testamentu, na nowym stworzeniu. Rozdział 40 zatem wyprowadza nas ze starego stworzenia i wprowadza w nowe. Rozdziały od 40 do 66, czyli ostatnie 27 rozdziałów Księgi Izajasza, mówi wyłącznie o nowym stworzeniu, a szczególnie rozdział 40. Zobaczymy to, gdy będziemy czytali ten konspekt. Hymn 2-3 mówi o nowym stworzeniu. Mówi, że nasz Ojciec jest wiecznie zielony. W Księdze Ozeasza 14:8 jest powiedziane, że jest on zieloną jodłą. U mnie znajdzie się Twój owoc, gdy zatem trwamy w Nim, wiecznie zielonym drzewie, przynosimy samoczynnie owoc. On jest zawsze nowy. On jest wiecznie żywym Panem. Jego świeżość jest niczym rosa. Bardzo lubię te słowa. O Ojcze, jesteś niezmienny. Twa młodość nie kończy się. Przez niezliczone wieki świeżość Twa nam objawia się. Kolejna zwrotka, druga, mówi, że jest Bogiem, jest nowy. Nowy jesteś. W naszym słowniku, słowniku pańskiego odzyskiwania, za słowem nowy stoi jedno słowo, Bóg. Bóg. Bóg jest nowy. W ostatecznym rozrachunku znajdziemy swe zwieńczenie w nowej Jeruzalem. Dlaczego jesteśmy nową Jeruzalem? Gdyż do końca napełnimy się Bogiem, przesycimy Nim, przenikniemy, przepoimy, połączymy z Nim, scalimy i zjednoczymy z tym, który jest nowy. To czyni nas nową Jeruzalem. Każde błogosławieństwo zawiera Jego nowość. Jego przymierze jest nowe, Jego drogi są nowe i my teraz jesteśmy Jego nowym stworzeniem. Mamy nowego ducha i nowe serce. Święci, czyż nie jest to wspaniałe, że mamy nowego ducha? Nieważne, jak się czujemy, mamy nowego ducha i możemy mieć styczność z Bogiem. Mamy nowego ducha i możemy przyjmować Boga. Mamy nowego ducha i możemy zawierać Boga. Teraz możemy ćwiczyć tego nowego ducha i mieć styczność z nowym Bogiem. Jesteśmy nowym stworzeniem. Mamy nowe serce. Mamy nowe serce, którym pragniemy Boga i Go kochamy. To czyni nas nowym stworzeniem. Księga Lamentacji 3, 22-23. To niezwykłe, że w tej księdze znajdują się takie wersety. Jeremiasz w tych wersetach mówi do Boga. Wielkie jest miłosierdzie Pańskie, żeśmy do szczętu nie zginęli. Myślę, że my również tak zaświadczymy. Gdyby nie Pańskie zmiłowanie, zostalibyśmy do tej pory strawieni. Zmiłowanie odnawia się co drugi poranek. Odnawia się co ile? Co rano. Jego zmiłowanie odnawia się co rano. Znaczy to, że Jeremiasz miał z Bogiem styczność co rano. Miał styczność z tym, który jest zmiłowaniem. Co rano radował się jego nowym zmiłowaniem. Dobrze. Kolejne wersety to drugi list do Koryntian 5:17, który mówi, jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Następnie list do Galacjan 6:15, bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. I dalej jest powiedziane, tylko nowe stworzenie. Znaczenie ma jedynie nowe stworzenie. Czym jest to nowe stworzenie? Stare stworzenie nie ma w sobie Boga. Nowe stworzenie zaś ma. Posłuchajmy, mamy w sobie Boga. Jest w nas Ojciec, Syn i Duch. Jesteśmy połączeni, scaleni i zjednoczeni z trójjedynym Bogiem. Jesteśmy nowym stworzeniem. Doprawdy wspaniałe. I to się właśnie liczy. Liczy się nowe stworzenie. Chcemy być tymi, którzy żyją w rzeczywistości nowego stworzenia. W drugim liście do Koryntian 4:16-18, wersetów tych nie przytaczamy w tym punkcie, jest powiedziane, dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I dalej, niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Odnawiamy się zatem z dnia na dzień dzięki świeżemu zasobowi życia zmartwychwstania. To coś niewidzialnego. Gdy patrzycie na to, co widzialne u mnie, co widzicie? Coraz więcej siwych włosów. Jeśli jednak popatrzycie na to, co niewidzialne, zobaczycie, że mój wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień. Pańskie odzyskiwanie ma na celu odzyskać nas z tego, co widzialne, i wnieść w to, co niewidzialne, z rzeczy widzialnych w to, co niewidzialne. Oto niewidzialny Bóg, który jest nowy, w cudzysłowie, jest nowy i Pan chce nas odzyskać. Chce, byśmy wrócili do tego nowego Boga. Dobrze, punkt A mówi, jak pełen treści jest rozdział 40. Księga Izajasza 40 ukazuje zwiastowanie Ewangelii. Zobaczyliśmy to już w poprzednim poselstwie. Odpowiada to czterem Ewangeliom. To wersety 41-5 z Księgi Izajasza. Księga Izajasza ukazuje zbawienie w wyniku odrodzenia. Odpowiada to Księdze Dziejów Apostolskich, to wersety z Księgi Izajasza, rozdziału 40, 28-31. W pierwszym liście Piotra 1:23-25 Piotr to cytuje. Mówi, że jesteśmy odrodzeni przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa. Stare stworzenie więdnie, lecz Słowo Boże, które jest żywe i trwa, odrodziło nas. Księga Izajasza, rozdział 40, objawia również przeobrażenie, odpowiada to listom. Powiemy o tym na sam koniec tego poselstwa. Ukazana jest zatem Ewangelia, to cztery Ewangelie, zbawienie w wyniku odrodzenia w dziejach apostolskich i przeobrażenie w listach. Ukazane jest zatem wszystko. Zwiastowanie Ewangelii, zbawienie w wyniku odrodzenia i przeobrażenie. Ewangelie, dzieje apostolskie i listy przedstawione są w 40 rozdziale Księgi Izajasza. Cóż to takiego? To objawienie Boga, który staje się człowiekiem w wyniku wcielenia, dzięki czemu człowiek może stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, w wyniku odrodzenia i przeobrażenia treści odwiecznej Bożej ekonomii. Księga Izajasza, rozdział 40, ukazuje nam zatem treść całej Bożej odwiecznej ekonomii. To naprawdę wspaniały rozdział w Biblii. Bracia i siostry, możemy na to kłaść nacisk, szczególnie gdy dojdziemy do rozdziału 53. Gdy czytam Księgę Izajasza, szczególnie taki rozdział jak 40, zawsze mnie zdumiewa to, że zostało to napisane 700 lat zanim narodził się Chrystus. Czytając to, musimy wierzyć, że jest to Słowo Boże. Nikt by czegoś takiego nie wymyślił. Zgadza się to bardzo dokładnie z życiem Pana i Jego dziełem, tym, co zrobił i dokonał w czterech Ewangeliach. Jest to niczym Jesse tutaj siedzi, gdybym napisał o nim książkę. W roku 1300 opisałbym jego narodziny, ludzkie życie, śmierć i zmartwychwstanie. Później manuskrypty te, by odkryto, w szczegółach mówiące o Jesse, zdumielibyśmy się. Są manuskrypty Biblii. To prawdziwe Słowo Boże. Doprawdy niezwykłe. Punkt B. Księga Izajasza, rozdział 40, a także Nowy Testament mówią na początku o przyjściu Jana Chrzciciela, który wprowadził oczekiwanego Chrystusa, dzięki czemu zapoczątkowane zostało nowe stworzenie. To bardzo ważny punkt, bracia i siostry. Miejmy go w pamięci, gdyż przechodząc do punktu rzymskiego drugiego, trafimy na brzemię tego poselstwa. Gdy zatem przyszedł Jan Chrzciciel, wprowadził oczekiwanego Chrystusa, dzięki czemu zapoczątkowane zostało nowe stworzenie. Punkt C określa, czym jest nowe stworzenie. Stare stworzenie nie ma boskiego życia ani natury. Ma je za to nowe stworzenie, utworzone z wierzących, którzy narodzili się z Boga. Wierzący zatem są nowym stworzeniem, nie według starej natury upadłego ciała, lecz według nowej natury boskiego życia. Święci, mamy boskie życie i boską naturę. To one czynią nas nowym stworzeniem. Jak określić, czym jest ta boska natura? To to, czym jest Bóg. Boska natura równa się temu, czym jest Bóg. Boga można określić na trzy główne sposoby. W świetle Ewangelii Jana 4,24 Bóg jest duchem. W świetle pierwszego listu Jana 4,8 i 16 Bóg jest miłością. Zaś w świetle pierwszego listu Jana 1,5 jest światłem. Duch to osoba Boga. Miłość to natura Jego esencji, a światło to natura Jego wyrazu. My zaś radujemy się boską naturą. Możemy radować się Bogiem, który jest Duchem, oddając Mu cześć w Duchu. W pierwszym liście Jana 4,8 Bóg jest miłością. Miłość Chrystusa nas ogranicza i wlewa się w nas. To miłość Boga, którą Go kochamy. Kochamy Go Jego miłością. Kochamy też siebie nawzajem Jego miłością. W taki sposób doświadczamy i radujemy się Bożą miłością. No i oczywiście Bóg jest światłem. Światło to Jego obecność. Trwając w społeczności boskiego życia, o czym mówi pierwszy list Jana, trwamy w boskim świetle, czyli w obecności trójjedynego Boga. I dzięki temu możemy żyć w rzeczywistości nowego stworzenia. Podobają mi się wersety list do Rzymian 6,4 i 7,6. Na samym końcu punktu C. Mam nadzieję, że staną się one częścią waszego życia modlitewnego. Mówię wam o czymś, czego sam nie praktykuję. List do Rzymian 6,4 mówi o postępowaniu w nowości życia. Módlmy się codziennie, Panie, spraw, bym postępował w nowości życia. Zaś werset 7,6 mówi o służbie w nowości ducha. Módlmy się zatem, Panie, spraw, bym służył Ci w nowości ducha. Chcemy postępować w nowości życia i służyć w nowości ducha. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Punkty rzymskie od drugiego do czwartego mówią o tym, w jaki sposób możemy żyć w rzeczywistości nowego stworzenia. Mówiliśmy o tym, że Jan Chrzciciel wprowadził oczekiwanego Chrystusa, dzięki czemu zapoczątkowane zostało nowe stworzenie. Zobaczmy teraz, jak możemy żyć w rzeczywistości tego nowego stworzenia. W punkcie tym czytamy, Jana Chrzciciela przedstawia Eliasz, który jest typem wieku starotestamentowego, wraz ze starotestamentową ekonomią. Odnosi się to do pierwszych 39 rozdziałów Księgi Izajasza. Słuchacie? Odnosi się to do pierwszych 39 rozdziałów z Księgi Izajasza, wieku starotestamentowego, czy też starotestamentowej ekonomii. Pana Jezusa przedstawia Elizeusz, który jest typem wieku nowotestamentowego wraz z nowotestamentową ekonomią. Odnosi się to do ostatnich 27 rozdziałów z Księgi Izajasza. W drugiej Księdze Królewskiej 2:1-15 Eliasz zostaje pochwycony. Rydwan ognisty, zaprzężony w konie, stąpił i zabrał go do niebios. W trąbie powietrznej, w świetle drugiej Księgi Królewskiej 2:1-15, zmiana wieku na wiek nowego stworzenia nastąpiła w wyniku pójścia do czterech miejsc: Gilgal, Betel, Jerycho i rzekę Jordan. Eliasz był w drodze. Elizeusz i synowie proroccy dowiedzieli się, że Eliasz zostanie wkrótce pochwycony. Jakoś się dowiedzieli, że zostanie zabrany. Nie wiedzieli, jak to się stanie, lecz jakoś o tym się dowiedzieli. Eliasz mówił do Elizeusza: idę z Gilgal do Betel, ty tu pozostań. Mówił tak kilkakrotnie: idę do Jerycho, ty tu pozostań, idę nad Jordan, ty tu pozostań. Elizeusz natomiast cały czas powtarzał, podoba mi się, co mówił: jako żyje Pan i jako żyje dusza Twoja, że Cię nie opuszczę, nie opuszczę Cię. Myślę, święci, że jest to bardzo, bardzo ważne. Elizeusz wiedział, że Eliasz był sługą wieku. Zamierzał przykleić się do tego sługi wieku ze wszystkich sił. Powiedział: jako żyje Pan i jako żyje dusza Twoja, że Cię nie opuszczę. Musimy zdać sobie sprawę, że Pan Jezus wszedł w posługę Jana Chrzciciela. Posługa Jana Chrzciciela go ochrzciła. U Jana Chrzciciela była posługa wieku i Pan Jezus wszedł w tę posługę. Nie powiedział: ustąp miejsca, jestem Bogiem. Nie zrobił tak. Jan go ochrzcił, wszedł w posługę wieku Jana. Dzięki temu wprowadzony został w swoją posługę wieku. Widzicie to? Powiedział zatem: jako żyje Pan i jako żyje dusza Twoja, że Cię nie opuszczę. Eliasz zapytał się go: co mam dla Ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od Ciebie? Elizeusz odpowiedział: niech mam podwójną część Twojego ducha. Podoba mi się to. Podwójna część Twojego ducha. Dobrze. Zajmijmy się teraz tymi czterema miejscami, do których trzeba pójść. Mamy tutaj do czynienia z dwoma doświadczeniami. Jedno to pochwycenie Eliasza, a drugie to otrzymanie przez Elizeusza ducha, który został wylany. Przedstawia to płaszcz, który spada z Eliasza, gdy ten zostaje zabrany. Jeśli, święci, będziemy dojrzali i zostaniemy pochwyceni, jeśli mamy otrzymać ducha ekonomicznego, który został wylany, służącego szerzeniu Ewangelii, musimy pójść do owych czterech miejsc. Pierwsze z nich to Gilgal. W Gilgal Boży lud poddany został obrzezaniu w celu uporania się z jego upadłym ciałem. Wiemy, że dzieci Izraela zbuntowały się przeciwko Bogu na pustyni. Wszyscy wojownicy zmarli na pustyni, gdyż nie uwierzyli Bogu. Nie mieli serca wiary, dlatego popadali na pustyni. Całe młode pokolenie za to, całe drugie pokolenie nie zostało obrzezane. W Gilgal zatem Bóg chciał, by zostali oni obrzezani. Lud poddany został obrzezaniu w celu uporania się z jego upadłym ciałem. Gdy mówimy o upadłym ciele, nie zawężamy jego znaczenia do tego, co mówi na ten temat 7 rozdział listu do Rzymian, czyli do upadłego, zepsutego, przemienionego ciała. Mówimy o upadłym ciele, które jest najwyższym wyrazem całego upadłego, trójczęściowego człowieka. Mówi o tym Ewangelia Jana 3:6. To, co z ciała się narodziło, jest ciałem. Czym jest zatem upadłe ciało? To, co otrzymaliśmy przy narodzinach. To, co otrzymaliśmy przy narodzinach, jest upadłym ciałem. Co z ciała się narodziło, jest ciałem. Upadłe ciało zatem to nie tylko to, co negatywne, jak na przykład grzechy. Wiemy, że z ciałem wiąże się mnóstwo nieprzyjemnych rzeczy. Wszystko to, co otrzymaliśmy przy narodzinach, również jest upadłym ciałem. Obejmuje to naszą naturalną dobroć. Naturalna dobroć to upadłe ciało. Naturalne talenty to ciało. Naturalna energia, siła to też ciało. Naturalna mądrość, naturalna zdolność, naturalna siła. Z tym wszystkim trzeba się uporać przez krzyż, byśmy odbyli drogę i weszli w wiek nowotestamentowy w swym doświadczeniu i również weszli w doświadczeniu w nowe stworzenie. Czego nam zatem potrzeba? Nieustannie stosować śmierć Chrystusa wobec upadłego ciała za pośrednictwem Ducha codziennie. List do Rzymian 8:13 mówi, że jeśli przez Ducha uśmiercamy praktyki ciała, będziemy żyć. To są właśnie praktyki ciała. Obejmują one to wszystko, co otrzymaliśmy w wyniku narodzin. W liście do Filipian 3:3 Paweł mówi o obrzezaniu, że jesteśmy obrzezaniem. My odcięliśmy ciało. My jesteśmy obrzezaniem. My, którzy przez Ducha Bożego służymy i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. A w ciele ufności nie złożyliśmy. Módlmy się tym wersetem, aż stanie się on naszym doświadczeniem. Panie, uczyń mnie częścią obrzezania. Spraw, bym służył przez Ducha Bożego, bym chlubił się w Chrystusie Jezusie i Jego wywyższał, bym nie pokładał ufności w ciele. Następnie udajemy się do Betel. Betel to miejsce, gdzie porzucamy świat i w pełni zwracamy się do Boga, obierając Go za wszystko. To właśnie w Betel Bóg ukazał się Abrahamowi. Wtedy to w Księdze Rodzaju 12:8 Abraham zbudował ołtarz. Ołtarz ten przedstawia całkowite poświęcenie się Bogu. To bliska komunia i społeczność z Bogiem. Bóg ukazał się mu, przesycił go, po czym Abraham tak po prostu zbudował ołtarz, z którym wiązało się jego całkowite poświęcenie Bogu i bliska społeczność oraz komunia z Bogiem. Następnie coś jeszcze zrobił. Wzywał imienia Jahwe. Tego nam potrzeba. Potrzeba, by Bóg się nam ukazał. Trzeba, byśmy zbudowali ołtarz poświęcenia, gdzie odbywa się bliska społeczność z Bogiem. Musimy też wzywać imienia Jahwe. Betel zatem to miejsce, gdzie porzucamy świat i w pełni zwracamy się do Boga i obieramy Go za wszystko. Wiemy, że później Abraham zawrócił z drogi, udał się do Egiptu, lecz potem wrócił się na miejsce, gdzie na początku zbudował ołtarz. Przyszedł na powrót do tego ołtarza i wzywał imienia Jahwe. Dobrze, w punkcie C mówimy o Jerycho. Tam też musimy się udać, musimy odbyć trzecią drogę do Jerycho. Jerycho, pierwsze miejsce pokonane przez Jozłego i lud Izraela po wejściu do pięknej ziemi, symbolizuje Bożego wroga, szatana. Jerycho znaczy przeklęty. Przytaczamy tu werset z listu do Efezjan 6:12, jak również cały szósty rozdział z Księgi Jozłego, który mówi o porażce Jerycho, które przedstawia szatana. Za chwilę o tym powiemy. List do Efezjan 6:12 mówi, że nie zmagamy się przeciwko krwi i ciału, lecz duchowym mocom zła na wyżynach niebiańskich. W liście do Rzymian 6:20 czytamy, że Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod naszymi stopami. To stopy Kościoła miejscowego w Rzymie, prawda? Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Ogłaszajmy tę obietnicę. Byłem bardzo poruszony, gdy czytałem o tym w posłudze. O ataku złych duchów. W ostatnich czasach, Brat Ni mówi, złe duchy podwoją swoje wysiłki, by udaremnić prawidłową służbę Panu. Taki atak przypuszczą złe duchy, podwoją swoje wysiłki, by udaremnić nam prawidłową służbę Panu. Tak wdzięczny jestem Panu, widząc w tym pomieszczeniu tak dużo nas, którzy dzisiaj prawidłowo służymy Panu. Często doświadczamy ataku w otoczeniu, w ciele fizycznym, w umyśle, emocjach, w naszej woli, w duchu. Wydaje się, jakby wszystko się zawaliło. Nie zdajemy sobie sprawy, że cały ten nieporządek to atak złych duchów, które podwajają swoje siły, by powstrzymać nas przed prawidłową służbą Panu. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, z ataku szatana i złych duchów. W jaki sposób Jozue i jego wojsko pokonało Jerycho? Najpierw widzimy, że w Księdze Jozuego 5:13-15 ukazuje się mu Chrystus jako człowiek. Czyż nie jest to zdumiewające? Ukazał się Jozuemu jako człowiek. Ten człowiek był wodzem wojska Jahwe. Ten człowiek, pisany wielkimi literami, Jezus, jest wodzem wojska Jahwe. Ukazał się on Jozuemu. Pouczył go, jak pokonać Jerycho. Jerycho, które przedstawia szatana i jego złe siły na wyżynach niebiańskich. Jak pokonujemy Jerycho? Zawarłem to w 7 punktach. Po pierwsze, toczmy bitwę w ciele Chrystusa. Toczmy bitwę w ciele Chrystusa. W jednym z hymnów czytamy, toczmy bitwę w ciele Chrystusa nigdy sami. Potrzebny jest nam zasób ciała i jego ochrona. Oto dlaczego list do Efezjan 6:10-20 ukazuje Kościół jako wojownika. Zbroja Kościoła jest dla całego ciała. Musimy obrać za naszą pozycję ciało Chrystusa, czynić wszystko w ciele Chrystusa, przez nie i dla Niego, oraz toczyć bitwę w ciele Chrystusa. List do Rzymian 16:20 zaś mówi, że Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod naszymi stopami. To właśnie w życiu Kościoła, w życiu ciała radujemy się porażką szatana. Po drugie, wierzmy w Słowo Boże. Wierzmy w Słowo Boże. Zapisałem przy tym punkcie drugi list do Koryntian 4:13. Gdyż mówi on o duchu wiary, że mamy ducha wiary i dlatego wierzymy i mówimy. Święci, nie wierzymy, jeżeli nie ćwiczymy ducha wiary. W naszym umyśle pełno jest powątpiewań, w duchu zaś pełno jest wiary. Ćwiczmy zatem ducha wiary i wierzmy w Słowo Boże. Po trzecie, postępujmy zgodnie z Jego Słowem i wierzmy, że ujrzymy to, czego Słowo to dokona. Postępujmy zgodnie z Jego Słowem i wierzmy, że ujrzymy to, czego Słowo to dokona. Po czwarte, stójmy na pozycji, którą dał nam Chrystus. Jaką pozycję On nam dał? W świetle listu do Efezjan 2:6. On nas razem ze sobą wzbudził z martwych. Teraz zatem znajdujemy się wraz z Nim w zmartwychwstaniu. Nie zależy to od tego, jak się czujemy. Faktem jest, że znajdujemy się w zmartwychwstaniu. On nas posadził wraz z sobą na wyżynach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Nie siedzimy tutaj jedynie. Siedzimy wraz z Chrystusem na wyżynach niebiańskich. Siedzimy we wniebowstąpieniu. Na wojnie liczy się bardzo to, gdy zajmuje się wyniesienia. Gdy zajmujemy wyniesienia, mamy przewagę nad wrogiem. Zajmujemy najbardziej wyniosłe tereny, tereny zmartwychwstania, tereny wniebowstąpienia. To taką zajmujemy pozycję. W kwestii Jerycho zostali pouczeni, by zrobić coś bardzo, bardzo dziwnego. My nigdy byśmy nie zdecydowali się w taki sposób zaatakować miasta. Rzeklibyśmy za to do Pana: Panie, daj nam więcej broni, powiększ nas liczebnie. Zburzcie mur swoim głosem. To coś tak prostego, nic złożonego. Dlaczego tak to robimy? Postąpili tak, jak Bóg chciał. Przez 6 dni okrążali raz miasto. Kapłani nieśli arkę. Okrążali raz miasto. Robili tak 6 dni. Dlaczego? Nie wiem. Wiecie dlaczego? Bo Bóg ich tak pouczył. Tak ich pouczył. Oto dlaczego. Jednego dnia okrążali zatem raz miasto i deli wrogi baranie, jak też nieśli arkę. Kolejnego dnia robili to samo. Okrążali miasto, deli wróg barani i nieśli arkę. Robili tak przez 6 dni. 7 dnia Bóg pouczył ich, by okrążyli miasto 7 razy. I dopiero po 7 razie zadeli wrogi baranie i wydali okrzyk. Na okrzyk ten mury Jerycho runą. Bóg chciał, by zaatakowali miasto i zniszczyli jego wrogów w tym mieście. Czyż ten plan bitwy nie jest wspaniały? Chwała Panu. Nie uczą tego na Akademii Wojskowej. Ani w szkole rangersów. Chodźcie w koło, chodźcie w koło. Tak naprawdę pokazuje to nam, jak mamy zwyciężać w bitwie. Kapłani nieśli arkę, czyli żeby pokonać szatana. Pierwsze, co potrzeba, to wywyższać Chrystusa. Wywyższać Chrystusa. To po piąte. Wywyższać Chrystusa, czyli nieść arkę. Po szóste. Obierajmy pańską drogę i nie wyrażajmy swoich myśli, odczuć czy opinii. Dzieci Izraela mogły wyrażać mnóstwo opinii. Mogli powiedzieć: po co mamy to robić? Maszerować 6 razy, a dnia 7 7 razy. Obierzmy jednakże pańską drogę i nie wyrażajmy żadnych swoich myśli, odczuć i opinii. To po szóste. Powtórzę. Obierajmy pańską drogę i nie wyrażajmy swoich myśli, odczuć czy opinii. Pamiętam, jak pewnego razu poszliśmy grupą i stukaliśmy do drzwi. Posłuchajmy. Gdy idziemy głosić Ewangelię, nie wyrażajmy opinii wobec członków zespołu. Nie wyrażajmy opinii, bo przegramy bitwę. Powiedziano nam, byśmy po prostu głosili Ewangelię w domach. Jeśli wychodzą, niech idą. No i zobaczyliśmy pewne małżeństwo, które wychodziło z domu. Wsiadali do samochodu. Jeden z nas podszedł do nich i zaczął im głosić Ewangelię. A ja miałem opinię na ten temat i chciałem głośno to powiedzieć. Czy nie sądzicie, że tak nie powinniśmy robić i tak dalej? Pan kazał mi się zamknąć. Podtrzymaj jednomyślność, nic nie mów, podtrzymaj jednomyślność. I wiecie co? On podszedł do nich, rozmawiał z nimi, nie wiem, co dokładnie im powiedział. Oni rzekli: dobrze, i wrócili się do domu. Zamiast wsiąść do samochodu, wrócili się do domu, ogłosiliśmy im Ewangelię, narodzili się na nowo i zostali ochrzczeni. Chwała Panu. Przy czym sposób był niewłaściwy. Pan błogosławi jednomyślność. Nie wyrażajmy swoich myśli, odczuć i opinii. Na koniec zadali w trąby i wydali okrzyk. Oznacza to świadczenie. Świadczyli i ogłaszali Boga wraz z Chrystusem, Arką, przez wiarę w Boże Słowo pouczenia. Dęcie w trąby i krzyczenie to świadczenie i ogłaszanie Boga wraz z Chrystusem, którego przedstawia Arka, przez wiarę w Boże Słowo pouczenia. Oto 7 sposobów, jak możemy pokonać szatana pod Jerycho. Dobrze, przechodzimy do punktu D. Rzeka Jordan, w której zaczęto chrzcić w Nowym Testamencie, oznacza śmierć. Oznacza śmierć. Wiemy, że Pana Jezusa ochrzcił Jan Chrzciciel. Pan wszedł w posługę Jana, został ochrzczony, powiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. On, człowiek, chciał postąpić właściwie, postąpić i robić to tak, jak Bóg ustalił. Bóg ustanowił chrzest, dlatego chciał być w porządku wobec Boga, czyniąc to w taki sposób, jaki On ustalił. I tak Jan go ochrzcił. Wypełnił tym samym całą sprawiedliwość, wchodząc w posługę wieku, czyli posługę Jana Chrzciciela w owym czasie. To zdumiewające, że Pan Jezus wszedł w posługę wieku Jana Chrzciciela, żeby móc zrealizować swoją posługę wieku, czyli ostatnią posługę wieku. Gdy Pan został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch wstąpił na Niego w postaci gołębicy i rozległ się głos z nieba: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dzisiaj jest tak samo, gdy przezwyciężamy śmierć przez moc zmartwychwstania, gdy żyjemy w rzeczywistości ukrzyżowanego Chrystusa, dzięki mocy zmartwychwstania możemy, tak jak Pan Jezus, radować się otwartym niebem i zstępującym Duchem Boga, przemawianiem Ojca. Punkt pierwszy. Aby przejść przez rzekę Jordan, Eliasz uderzył wodę płaszczem, który obrazuje wylanego ducha, ducha mocy. Duch mocy uporał się z rzeką śmierci, dzięki czemu Eliasz i Elizeusz mogli ją przekroczyć. Punkt E to hasło, które śpiewaliśmy. Oby wywarło to na nas wrażenie. Punkt ten szerzej mówi o tym, co jest w haśle. W punkcie tym czytamy, oznacza to, że zostaniemy pochwyceni, tak jak Eliasz, lub otrzymamy moc ducha, tak jak Elizeusz, i dokona się w naszym doświadczeniu zmiana wieku ze starotestamentowego na nowotestamentowy. Warunkiem tej zmiany jest uporanie się ze swoim upadłym ciałem dzięki duchowi życia. To Gilgal, porzucenie świata i zwrócenie się do Boga dzięki miłości Ojca, to Betel, a także pokonanie szatana dzięki słowu Syna, to Jerycho, i przejście przez śmierć, by umrzeć dla swego ja dzięki mocy zmartwychwstania przez wzgląd na ciało Chrystusa, to Jordan. 4 miejsca: Gilgal, Betel, Jerycho i Jordan wiążą się z trójjedynym Bogiem i ciałem Chrystusa. Jest duch życia, miłość Ojca, słowo Syna i ciało Chrystusa. To scalenie trójjedynego Boga z człowiekiem, co prowadzi do powstania ciała Chrystusa i służy temu, by Bóg w pełni się wyraził. Dzieje się tak w wyniku pójścia do tych czterech miejsc, czyli uporania się z upadłym ciałem dzięki duchowi życia, porzuceniu świata i zwróceniu się do Boga dzięki miłości Ojca, pokonaniu szatana dzięki słowu Syna. Pan do pokonania szatana posłużył się dwoma słowami: jest napisane. Powiedział to trzykrotnie: jest napisane. Niektórzy zapytają się, gdzie znajduje się to w Biblii. Pan na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa, rozdziału 8, odpowiedział na oskarżenia diabła i rzekł: jest napisane. Diabeł następnie podszedł do niego z wersetem. Zadał mu pewien werset. Co pan na to? Jest również napisane. Podszedł do niego z kolejnym wersetem. Przytoczyłeś ten werset, lecz błędnie go stosujesz. W takim razie powiem ci kolejny werset. W każdym razie, Pan pokonał szatana swoim słowem. Porzucamy świat i zwracamy się do Boga dzięki miłości Ojca. W pierwszym liście Jana 2:15-17 czytamy: nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Chcemy mieć w sobie miłość Ojca. W taki sposób zwyciężymy świat. Dobrze, punkt F. Prócz tego musimy rozedrzeć swoje szaty na dwie części. Tak zrobił Elizeusz, gdy został pochwycony Eliasz, gdy pojawił się rydwan ognisty i konie ogniste i gdy trąba powietrzna zabrała go do nieba. Elizeusz rozdarł szaty na dwie części. Co to oznacza? Że przestajemy cenić to, czym jesteśmy i co umiemy zrobić. Dzięki temu wchodzimy w nowy wiek nowego stworzenia, wiek Bożej nowotestamentowej ekonomii w łasce, którą jest Bóg, czyniący wszystko za nas i dający nam siebie, byśmy z Niego korzystali. Punkt ten, który tylko co przeczytałem, jest bardzo, bardzo ważny. Mam nadzieję, że się w to zagłębimy. Musimy pójść do czterech miejsc, aby wyjść ze starego stworzenia i doświadczyć wejścia w nowe stworzenie, czyli wyjść ze Starego Testamentu i doświadczyć wejścia w rzeczywistość nowotestamentową. Punkt rzymski trzeci również pokazuje nam, jak możemy żyć w rzeczywistości nowego stworzenia. To inny aspekt związany z Janem Chrzcicielem. Jan z urodzenia był kapłanem. Nie służył jednak z Zachariaszem w świątyni. Zastanówmy się nad Zachariaszem. Ma się mu urodzić syn w późnym wieku. Elżbieta była bardzo stara, on był bardzo stary. Elżbiecie minął już czas rodzenia dzieci, a tu wydarzył się cud. Ma mieć syna. Był on zaledwie 6 miesięcy starszy od Pana Jezusa. Niektórzy mają firmy. Jeśli miałbym syna, w nazwie firmy widniałoby Ed i syn. Syn idzie w moje ślady i robi to, co ja. Zachariasz oczekiwał czegoś takiego od swego syna Jana, że będzie żył w świątyni, nosił kapłańskie lniane szaty, spożywał kapłańskie pokarmy z ofiar, ofiary pokarmów, że będzie wykonywał kapłańską służbę przy ołtarzu, przy stole na chleby pokładne, świeczniku, ołtarzu kadzidlanym, że będzie wchodził do miejsca najświętszego. Spodziewał się, że będzie on wykonywał to samo dzieło. Posłuchajmy. A Jan przebywał na pustkowiu. Przebywał na pustkowiu. Nie nosił szaty lnianej, nosił ubiór dzikusa z sierści wielbłądziej. Wielbłąd należał do zwierząt nieczystych w Starym Testamencie. Wyobraźmy sobie, jak się czuł Zachariasz. Janie, proszę, sierść wielbłądzia, tego już za dużo. Nie wiem, czy tak powiedział. Dla jego ustroju jednak musiał to być wstrząs. Żywił się jak dzikus. Żywił się szarańczą, dziką zwierzyną. Jadł miód. Dziki miód. Nie żywił się miodem hodowlanym. Jadł dziki miód. I postępował jak dzikus. Gdybyśmy do niego poszli, czy wiecie, co z wami by zrobił? wrzuciłby was do wody. Niczego takiego podobnego wcześniej nie było w historii ludzkości, by ktoś chrzcił ludzi, zanurzając ich w wodzie. Oczywiście nie trzymał ich pod wodą, podnosił do góry. Oni nawracali się ze swoich grzechów. To prowadziło ich do Pana Jezusa. Postępując tak, wyparł się całego starotestamentowego kapłaństwa, lecz jego dzieło zapoczątkowało kapłaństwo w Nowym Testamencie i służyło nowemu stworzeniu. Punkt A. Pierwszym nowotestamentowym kapłanem Ewangelii Bożej był Jan Chrzciciel, poprzednik Pana Jezusa. Paweł powiedział w liście do Rzymian, że był sługą Chrystusa Jezusa, trudzącym się kapłanem Ewangelii Bożej, można też rzec mobilizującym kapłanem Ewangelii Bożej. Taki był właśnie Jan Chrzciciel. Punkt B. Głosił on chrzest nawrócenia dla przebaczenia grzechów jako Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jego posługa była początkiem Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To Ewangelia Marka 1:1. Punkt C. Jan nie składał w ofierze byków ani kozłów, lecz grzeszników zbawionych w wyniku tego, co głosił. Punkt D. Kapłaństwo nowotestamentowe ofiarowuje grzeszników zbawionych i przeniesionych w Chrystusa, który jest główną ofiarą. Gdy zatem głosimy Ewangelię i usługujemy komuś Chrystusem, czynimy ich częściami Chrystusa, Jego członkami i składamy w ofierze te części zbiorowego Chrystusa, Bogu, dla Jego zaspokojenia. Ci zbawieni grzesznicy są ofiarowani Bogu w Chrystusie wraz z Nim i jedno z Nim. Są oni Jego powiększeniem i stają się częścią nowego stworzenia. Pierwszy list Piotra 2:5 mówi, że jesteśmy świętym kapłaństwem i że składamy duchowe ofiary. I robimy to na trzech etapach, czyli list do Rzymian 15:16, 12:1 i list do Kolosan 1:25-29. Na pierwszym etapie usługujemy Chrystusem, by ludzie zostali zbawieni. Służy to ich zbawieniu. Stają się oni przyjemną ofiarą dla Boga, gdyż są częściami Chrystusa. Służy to ich zbawieniu. Ale na tym się nie kończy. Gdy ktoś zostaje zbawiony i rodzi się na nowo, nie zostawiamy go tak. Traktujemy go jak niemowlę. No to teraz radź sobie sam. Nie możemy tak zrobić. Trzeba to niemowlę karmić, dbać o nie. Karmmy zatem tych, o których się troszczymy, aż osiągną oni etap z listu do Rzymian 12:1, gdzie złożą siebie Bogu jako ofiarę żywą. Poświęcą się cali dla Boga, aby prowadzić życie ciała. Świadczy to o ich wzroście w życiu. To inny etap ofiary. Pierwszy etap to zbawienie. Drugi to wzrost w życiu. W końcu w liście do Kolosan 1:28-29 Paweł powiedział, że upominał każdego, nauczał, by przedstawić każdego w pełni dorosłym w Chrystusie. To trzeci etap, na którym składamy duchowe ofiary Bogu. Składamy jako ci, którzy są trudzącymi się kapłanami Ewangelii Bożej. Przedstawiamy każdego w pełni dorosłym w Chrystusie. Tym się zajmujemy na tym szkoleniu. Chcemy, by każdy w pełni poświęcił się Bogu, wzrastał w życiu. Chcemy też przedstawić każdego w pełni dorosłym w Chrystusie, by doświadczał zbawienia bardzo mocno. Paweł powiedział, że trudził się, by przedstawić każdego człowieka w pełni dorosłym w Chrystusie, rzekł, po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Czyż nie jest to wspaniale? Rzekł, po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. To mobilizujący, trudzący się kapłan Ewangelii Bożej, który składa duchowe ofiary Bogu dzięki czemu zostają oni zbawieni, wzrastają w życiu i dorastają na trzech etapach. Dobrze, przechodzimy do punktu rzymskiego czwartego. Objawiona jest tu odrodzona i przeobrażona osoba, która jest jedno z odwiecznym Bogiem i przebywa całkowicie w nowym stworzeniu. To Księga Izajasza, wersety 40, 28 do 31. Wersety te ukazują odrodzoną i przeobrażoną osobę, która jest jedno z odwiecznym Bogiem i przebywa całkowicie w nowym stworzeniu. Przeczytam wam te wersety, bardzo je lubię. Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Jahwe to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Chwała Panu! W naszym duchu jest osoba, która się nie męczy, ani nie nuży. Nie sposób zbadać jego zrozumienia. On dodaje mocy zmęczonemu. Jeśli czujecie się zmęczeni, on daje wam moc. Dodaje mocy zmęczonemu, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Czy macie choć trochę siły? On was pomnoży siebie jako siłę. Chłopcy się męczą i nużą. Chwieją się, słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, którzy oczekują Jahwe, nabierają siły. Wzbijają się w górę, na skrzydłach, jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Werset ten nie mówi, czekają na Jahwe. Nie, że tylko czekamy na Jahwe. Jest powiedziane, że oczekują Jahwe. Oczekujcie Jahwe. Oczekiwać Jahwe to spodziewać się Go. Oznacza to, że pokładamy w Nim nadzieję. Świetny list do Hebrajczyków 12:2 znaczy to, że odwracamy się i patrzymy na Jahwe. Kim jest Jahwe? Jezus to Jahwe. Zatem odwracać się i patrzeć na Jezusa to oczekiwać Jahwe. Oczekujemy Jahwe, czyli patrzymy wyczekująco, odwracamy się od wszystkiego ku Jezusowi. Jedno z tłumaczeń, tam gdzie jest mowa o wzbijaniu się na skrzydłach jak orły, podaje, że wypuszczają skrzydła jak orły. Wyobrażacie to sobie? Jesteście małym orlątkiem? Patrzycie się na Jezusa? On w was się wlewa i wypuszczacie skrzydła. Alleluja! Stajecie się powieleniem Trójjedynego Boga, który jest orłem. Zobaczymy to, że On jest orłem. Bóg Ojciec jest orłem, Bóg Syn kwoką, a Bóg Duch gołębiem. Oto trójjedyny ptak. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg Ojciec porównany jest do orła. W rozdziale 32. Bóg Ojciec porównany jest do orła, który wysiaduje swoje młode. Pamiętamy słowa Pana Jezusa: Jeruzalem, Jeruzalem, chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta zbiera pod skrzydła. Bóg Duch zaś jest porównany do gołębia. Jest zatem orzeł, kwoka i gołąb. Co to takiego? Trójjedyny ptak. Posłuchajmy, gdy radujemy się Nim, wpatrujemy się w Niego, On wlewa się w nas, stajemy się Jego powieleniem, stajemy się orłem, wyrastają nam skrzydła, wzbijamy się na skrzydłach jak orły, biegniemy, a nie mdlejemy, idziemy, a nie ustajemy. Księga Izajasza, rozdział 40, porównuje ze sobą Ezechiasza, pobożnego człowieka, który przebywał nadal w starym stworzeniu i odrodzonego oraz przeobrażonego człowieka w nowym stworzeniu. Apostoł Paweł najlepiej przedstawia tego typu osobę, którą opisuje rozdział 40 Księgi Izajasza. Podczas ostatniego szkolenia zobaczyliśmy, że Ezechiasz był człowiekiem, który żył w sobie i dla siebie. Lecz chwała Panu, Widzimy kogoś podobnego do Pawła, którego opisuje Księga Izajasza, rozdział 40, w wersetach od 28 do 31. Dążmy do tego, by być kimś takim. Punkt B. Pan dodaje mocy zmęczonemu, a tym, którzy nie mają siły, przymnaża mocy. Przytaczamy tu wersety z listów Pawła. W liście do Efezjan 6:10 czytamy: bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. List do Filipian 4:12-13: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować, nauczyłem się sekretu. We wszystkim nauczyłem się sekretu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ten, który go wzmacniał, uzdalniał do życia we wszelkich okolicznościach, czy cierpiał, czy obfitował, mógł żyć w przeróżnych okolicznościach. W drugim liście do Tymoteusza 2:1-2 powiedział do Tymoteusza: ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Bracia i siostry, wiemy, że łaska to Bóg w Chrystusie jako duch, którym możemy się radować. Zapytam się was, czy gdy radujecie się Panem, jesteście wzmocnieni? Musimy zostać wzmocnieni w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Dalej w wersecie drugim czytamy, że gdy wzmacniamy się w tej łasce, to co słyszeliśmy od apostoła, przekazujemy zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Na początku jednakże radujemy się Panem, który jest wzmacniającą nas łaską. I wreszcie drugi list do Tymoteusza 4:7. Paweł mówi tu: bieg ukończyłem. Pan dodał mu mocy do wiary, powiększył, wzmocnił Pawła. Dzięki niemu Paweł dokończył biegu na tej ziemi. Punkt C. Oczekiwać wiecznego Boga to położyć sobie kres, czyli zatrzymać siebie w życiu, na co dzień, w działaniach, aktywności i przyjąć Boga w Chrystusie jako swoje życie, osobę i zastępstwo. Czyż nie jest to wspaniałe? Położyć sobie kres. To amen nie zabrzmiało zbyt głośno. Położyć sobie kres. To wspaniałe. Położyć sobie kres. Co to znaczy? Zatrzymać siebie. Zatrzymać siebie w życiu na co dzień, w działaniach, aktywności i przyjąć Boga w Chrystusie jako swoje życie, osobę i zastępstwo. To właśnie znaczy oczekiwać wiecznego Boga. Księga Izajasza 8:17 mówi o oczekiwaniu Boga, o wyglądaniu Go niecierpliwie. Powiedzieliśmy, że list do Hebrajczyków 12:2 mówi o odwracaniu się i patrzeniu na Jezusa, czyli oczekiwaniu wiecznego Boga. List do Kolosan 4:2 mówi: trwajcie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. Modlitwa umożliwia nam zatrzymanie siebie w życiu, na co dzień, w działaniach, aktywności i przyjęcie Boga w Chrystusie jako swoje życie, osobę i zastępstwo. To dzięki modlitwie tak robimy. A najprostszą modlitwą jest wzywanie imienia Pańskiego. Wezwijmy imienia Pańskiego trzykrotnie. O, Panie Jezu! O, Panie Jezu! Gdy każdy idzie taką czy inną drogą, najlepszym sposobem na zatrzymanie siebie w działaniach, dziele, w robieniu czegoś i obranie Boga w Chrystusie za swoje życie, osobę i zastępstwo jest modlić się. Najprostszą zaś modlitwą jest wzywanie imienia Pana. Punkt D. Kto tak oczekuje, dozna odnowienia i wzmocnienia do tego stopnia, że wzbije się na skrzydłach jak orzeł. Taki przeobrażony człowiek będzie nie tylko szedł i biegł, lecz również szybował w niebiosach, wysoko ponad wszystkimi ziemskimi przeszkodami. Czy nie taki był Paweł? On nie tylko szedł i biegł, również szybował w niebiosach, wysoko ponad wszystkimi ziemskimi przeszkodami. Widać to szczególnie, gdy przebywał w więzieniu. Gdy siedział w więzieniu, w liście do Filipian 4:4 powiedział: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. W liście do Filipian 3:1 powiedział, byśmy radowali się w Panu i że pisanie do nas o tym samym nie jest dla Niego męczące, zaś dla nas bezpieczne. Męczące, czyli kłopotliwe, uciążliwe, co oznacza innymi słowy, że nie sprawiało mu kłopotu mówienie im wciąż na nowo, by radowali się w Panu. Przebywam w więzieniu, raduję się w Panu. Wy nie jesteście w więzieniu, o ileż bardziej powinniście radować się w Panu. Radujmy się zatem w Panu. W punkcie czytamy: orzeł obrazuje potężnego, górującego nad wszystkim Boga, zaś jego skrzydła moc zmartwychwstania Chrystusa, Bożą łaskę, siłę i moc, które On stosuje wobec nas. W Księdze Wyjścia 19:4 Pan mówi: niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Mówił tak do dzieci Izraela. W pierwszym liście do Koryntian 15:10 Paweł powiedział: lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Oto łaska, siła i moc, które Bóg stosuje wobec nas. Bardzo podoba mi się drugi list do Koryntian 1:12. Paweł mówi w tym wersecie: chluba bowiem jest dla nas. Tym się chlubimy, świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości ciała, lecz według łaski Bożej, postępowaliśmy na tym świecie, szczególnie względem was. Paweł radował się Bogiem, postępował tak w świecie, a szczególnie względem świętych. Przechodzimy teraz do punktów 1-3, które wiążą się ze skrzydłami orła w księdze Ezechiela. W księdze Ezechiela skrzydła orła służą czterem żywym stworzeniom do koordynowania się i poruszania jako jedna istota. Cztery żywe stworzenia koordynują się dzięki skrzydłom orła. Są one ze sobą połączone, czyli że to jest ich sposobem na koordynację. Bez skrzydeł nie będzie koordynacji. Oznacza to, że nasza koordynacja nie odbywa się w nas samych, lecz w Bogu i dzięki boskiej mocy, sile i łasce. Do koordynacji potrzebna jest nam boska moc, boska siła i łaska. Do koordynacji potrzebne są nam skrzydła orła. Skrzydła orle służą nie tylko do poruszania się, lecz również do ochrony. Skrzydła orle nie tylko służą do poruszania się, okrywają one stworzenia. Zatem łaska, siła i moc, które Bóg wobec nas stosuje, moc zmartwychwstania, służą do poruszania się i ochrony. Niezależnie od tego, co robimy i czym jesteśmy, wszystko musi odbywać się przez łaskę Pana i Jego moc. Jednocześnie ocienia nas, okrywa Pańska łaska i Jego moc. Cenię sobie przytoczone tu wersety z psalmów. Przeczytam je wam. Psalm 17:8. Zachęcam was, święci, byście tym wersetem modlili się codziennie. Strzeż mnie jak źrenicy oka. W cieniu twych skrzydeł mnie ukryj. Jesse, podejdź tutaj. Już to wcześniej przedstawiałem. Jeśli wyciągnę rękę w kierunku oka Jesse'ego, on od razu... Tak Pan nas strzeże. Posłuchajmy, jesteśmy źrenicą oka Pańskiego. Módlmy się zatem, strzeż mnie jak źrenicy oka. Dziękuję. W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. Psalm 57:2. U Ciebie chronię swą duszę. Chronię się pod cień Twoich skrzydeł. Psalm 63:8. W cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Chwała Panu! Psalm 91:4. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Mowa tu o lotkach, które są siłą napędową do latania i unoszenia się. I tak On okrywa nas swymi piórami i chronimy się pod Jego skrzydła. Punkt trzeci. Dwa skrzydła służyły żywym stworzeniom za okrycie, co pokazuje, że w koordynacji nie powinniśmy eksponować siebie, lecz ukrywać się pod Pańską łaską. Nie eksponujmy siebie, ukrywajmy się pod Pańską łaską. Święci skrzydła orle służą do koordynacji. To punkt pierwszy. Do poruszania się i ochrony. Punkt drugi. I do okrycia. To punkt trzeci. Koordynacja, poruszanie się, ochrona, okrycie. I na koniec, może wstańmy i przeczytajmy razem punkt F. Abyśmy byli jak Paweł, który znajdował się całkowicie w nowym stworzeniu. Staremu stworzeniu został u niego położony kres. Zwolniono je i zastąpiono. I teraz u Chrystusa obecne jest nowe stworzenie. Dobrze, usiądźmy. Pomódlmy się z osobą obok przez mniej więcej minutę. Benjamin później powie, co dalej.